Jacek Kopczyński, łódzki kolekcjoner między innymi pojazdów militarnych, organizator Moto Weteran Bazaru, właściciel Muzeum Historycznych Pojazdów Wojskowych i Techniki Motoryzacyjnej jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Jacku, chciałabym zacząć od początku, czyli właściwie musiałabym zadać pytanie, jak to się zaczęło, kiedy to się zaczęło. Ja gdzieś tam doczytałam, że to się zaczęło od Harley'a.
Nie, właśnie nie. Harley był nieco później, ale przygoda z motoryzacją zaczęła się w 77 roku ubiegłego wieku już. Od fascynacji linią zabytkowego samochodu, estetyką motocykli zabytkowych.
Czyli motocykle były na początku?
Nie, samochód. Samochód, który mam do tej pory. Przepiękny kabriolecik firmy DKW, który już nawet dwa razy doczekał się u mnie remontu. Stoi na honorowym miejscu, oczywiście pod dachem, wśród innych pięknych pojazdów. Od czasu do czasu mam okazję go zobaczyć przy produkcjach filmowych, bo bardzo dużo użyczamy do produkcji filmowych. W tej chwili nie ma praktycznie u nas produkcji, która by nie chciała skorzystać. Nie tylko polskie, ale i zagraniczne. I zawsze chętnie oglądam właśnie te przedmioty. Nasycam swoją głodną, że tak powiem, naturę, żeby to widzieć w całości, jak się porusza. No bo jak jedziemy osobiście takim pojazdem, to nie widzimy tego piękna. A na zdjęciach, czy nawet jak się pojedzie gdzieś na wycieczkę, wyjdzie z samochodu i z boku patrzymy, to jest coś pięknego, to jest sztuka.
Ale z przyjemnością się patrzy rzeczywiście
tak,
na te
ale ja powiem w ten sposób, że wprawdzie dzisiaj samochody tego nie mają, ale za 30 lat będą to miały, bo przekonałem się w związku z tym, że synowie zaczęli kupować, fascynować się pojazdami z tak zwanego PRL-u i ja też musiałem się nauczyć od nowa syrenek, trabantów, dużych Fiatów, polonezów i myślę, że już to umiem. Umiem docenić, że te samochody też są ładne, mają to coś, co każe patrzeć nieco inaczej.
A żeby pojazd pan ocenił jako zabytkowy, to on musi mieć ileś lat?
Generalnie pojazdy dzielimy na pojazdy zabytkowe i tak zwane klasyczne. Klasycznym pojazdem możemy nazywać samochód krótkiej serii produkcyjnej. Możemy nazywać samochód o wyjątkowej piękności tej karoserii, a także pojazdy, które były wyprodukowane w celach na przykład specjalnych, jak niektóre ciężarówki, inne pojazdy jakiegoś specjalnego przeznaczenia i wtedy one zaczynają kwalifikować się w tej grupie tego, co nas bardzo interesuje i wszystkich.
Ale klasyczne też się panu podobają?
Tak, tak. Na przykład wszystkie dwudrzwiowe wersje osobowych samochodów, to jest zawsze coś lepszego niż czterodrzwiówka taka masowa. Wiadomo, że to jest interesujące. Zawsze przyciągają też wzrok kabriolety, bo to jest zupełnie inny szyk. Wiadomo, że jak się jedzie takim autem, to wszyscy patrzą i latem szczególnie sobie myślą. Ja też bym tak chciał, bo jest ten wiatr, jest ta swoboda, ale właśnie chciałem powiedzieć o tym jeżdżeniu pojazdami z otwartym dachem latem. Jest jednak coś lepszego. Jazda motocyklem latem, kiedy można nad wieczorem czuć zapach traw, zbóż, to jest fantastyczne, a czasem nawet lasu, zapach drzew. Oczywiście, no to jest takie może i sentymentalne moje wynurzenie, ale to jest moje życie właśnie.
No to dobrze, no to skoro nam się te motocykle pojawiły, to jak to było z tym Harley'em, w miejsce którego pojawił się Jeep?
No tak. To była taka sytuacja, że wszyscy młodzi chłopcy kiedyś w latach 70., 80. chcieli mieć Harley'a, bo to był motocykl. Dzisiaj też jest motocykl kultowy, o pięknym brzmieniu silnika. To zawsze posiadanie Harley'a też w jakimś sensie nobilitacją było. Przyszedł czas i na Harley'a. Bardzo ciężko było zdobyć wtedy. Wszyscy z grona tych zainteresowanych poszukiwali tych motocykli, ale udało się. No, dzisiaj mamy dwa Harley'e. Z przykrością mogę tylko powiedzieć, że raz do roku jednym odważę się pojeździć trochę latem i to nie są setki kilometrów, najwyżej kilkadziesiąt i to już mi wystarczy. No, w tej chwili razem z synami mamy 185 pojazdów zabytkowych i klasycznych.
No, to jest w czym wybierać.
Jest bardzo trudno w sezonie pojechać wszystkimi.
Wszystkimi naraz.
Naraz albo po kolei. No,
no tak.
Łapię się na tym, że samochody, które szczególnie ukochałem, czasem czekają 2-3 lata, żeby je uruchomić, wyprowadzić, pojechać gdzieś w plener, postawić, usiąść na krzesełku i napawać się jego piękną.
No ale ja doczytałam, że zamiast Harley'a to pan początkowo miał okazję nabyć Jeepa.
Tak, to prawda. I ten Jeep miał być zamieniony za Harley'a. Mhm.
Ale został z panem.
Ale został Jeep, są dwa do tej pory i musiałem chwilę dłużej poczekać na Harley'a. Jeep też jest tym czymś, co daje frajdę, radość, ma swoje piękno. No nie ma tak pięknego samochodu z tak pięknym przodem. Zresztą najlepszym dowodem na to jest to, że styliści współcześnie również nawiązują do tej słynnej wojennej atrapy poczciwego Jeepa MB. Także to cały czas snuje się w głowach stylistów, twórców. To jest bardzo piękne.
A pan do Jeepów dorzucił jeszcze Dodge też, tak?
No i masę innych pojazdów. Praktycznie w tej chwili brakuje mi tylko czołgu Sherman, żeby w jakimś sensie zamknąć to całe towarzystwo, bo począwszy od Harley'i są Jeepy, Dodge wszelkiej maści, GMC, Studebaker, Chevrolet Canada, half-tracki, czyli półgąsienicowe amerykańskie wozy opancerzone. No i tak jak mówię, no może i przyjdzie kiedyś czas na ten czołg Sherman, to będzie jakby, ale już kiedyś powiedziałem, jak kupiłem tankietkę, sprowadziłem z Norwegii do Polski.
Zaraz przejdziemy do tych militarnych.
Wydawało mi się, że to jest ukoronowanie mojego kolekcjonerstwa. Oczywiście myliłem się, bo to cały czas się rozwijało. Przychodziły nowe pomysły, nowe marzenia i powoli się realizuje. Żal tylko, że życie jest tak krótkie.
No właśnie, a pojazdów tak dużo, prawda? To może jeszcze pozostając przy samochodach, limuzyny też u pana znajdziemy.
Tak. Mam kilka pięknych egzemplarzy. Najcenniejszy jest rosyjski samochód ZIS-110, limuzyna rządowa, którą w latach 60. była wożona Zofia Gomułkowa, która notabene układała Polakom program telewizyjny. Mało kto o tym wie, ale po kupnie tego auta zadałem sobie trochę trudu, żeby sięgnąć do historii, kto tym autem jeździł, bo to nie były samochody dla wszystkich. To były samochody dla elit, dla generalicji, dla politykierów wszelkiej maści. No i właśnie taką historię. Ja natomiast tym samochodem w 2006 roku miałem satysfakcję i wielką przyjemność wozić po ziemi sochaczewskiej świętej pamięci prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Także to dopełniło jakby tej wcześniejszej historii. Zresztą pan prezydent powiedział, że historia kołem się toczy. Wtedy była wożona osoba z tego kręgu rządowego komunistów, a później nagle prezydent z uchodźstwa jeździł na tym samym siedzeniu. Także to jest fascynujące. No mamy też kilka limuzyn firmy Horch. To jest niemiecki, powiedziałbym, Rolls-Royce przedwojenny. Też samochód konstruowany przez pana Jorge'a, czy Jorge'a, jak niektórzy mówią, wyrafinowana technika, dbałość o każdy szczegół, auto niezwykle komfortowe, dużo drewna, nawet bursztyn w gałeczkach klamek do otwierania szyb. No oczywiście skórzana tapicerka, szyba dzieląca kierowcę od pasażerów z tyłu, dużo miejsca, dodatkowe dwa krzesełka dla jakichś adiutantów, podwładnych, kogoś takiego. No samochód robiliśmy szczególnie prędko, ponieważ syn dostał zamówienie z tego filmu Król, że oni chcą taki samochód jako głównego bohatera pojazdowego, więc spięliśmy się, żeby przygotować ten samochód. Udało się. Ostatnie, że tak powiem, poprawki tapicerskie były w nocy z niedzieli na poniedziałek, a w poniedziałek o 7 rano auto wylądowało w Warszawie było na gotowe. Pierwszej prezentacji. Mogę tylko powiedzieć, że panowie z produkcji powiedzieli, że zdejmują czapki z głów.
Wow.
Także to była też duża satysfakcja. No, najstarszą limuzyną, takim dojrzałym samochodem, to jest Studebaker, samochód z 17 roku. Notabene w ostatni piątek w Łodzi na ulicy Żeromskiego zagrał przy produkcji kolejnej wersji filmu Znachor. I tym razem doktor Dobraniecki był tym autem wożony. Wszystkim się bardzo podobało. Samochód robił wrażenie nie tylko na osobach z produkcji, ale na przypadkowych przechodniach też, że jak to taki samochód może jechać? No jechał.
No może, bo wy dbacie o to, żeby te samochody były na chodzie.
Tak, największą przyjemnością jest ożywianie tych przedmiotów, bo czasem trafiają do nas w bardzo złym stanie i trzeba im poświęcić sporo uwagi, sporo zachodu, żeby po jakimś tam czasie mogły ruszyć. No to jest wtedy takie wreszcie prezentowanie nowonarodzonego dziecka, czyli samochodu, albo motocykla, albo czołgu i wtedy jest ogólna radość. Wszystkie osoby, które współpracują przy takim projekcie, są zadowolone, że w końcu to działa. A to jest taka zawsze nagroda, że możemy posłuchać silnika, możemy sprawdzić, jak to jedzie. Dużo, dużo jest interesujących wydarzeń zawsze przy tym, no, poszukiwania części, czasami sięgają.
Pewnie międzynarodowe.
Tak, no kilka lat temu udało mi się wyciągnąć z rzeki Warty czołg Valentine i były popękane sprężyny w zawieszeniu. Więc sprężyny do zawieszenia trzeba było sprowadzić aż z Nowej Zelandii. W życiu bym nie pomyślał, że tak daleko będzie można to znaleźć. Znajomy mi wyszukał te przedmioty. No i najpierw przypłynęły do Anglii, później do Holandii, a później z Holandii trafiły do Kluczborka, gdzie pojechałem sobie samochodem to odebrać.
Spytałabym, którym samochodem?
No nie zabytkowym, ale strasznie się cieszyłem. To była taka radość, że no dopiąłem czegoś tam, no części silnikowe trzeba było w Ameryce szukać, zdobywać. Praktycznie no to już silnik jest odpalony w tym pojeździe. Być może niedługo będzie zaprezentowany całkowicie jako odnowiony pojazd,
pewnie zostanie
takim
gwiazdą niejednego filmu.
No tak, już są zapytania, nie wiem, czy mi wolno zdradzać, ale zdradzę, bo to chyba nie jest żadna tajemnica, że w końcu powstanie film o generale Władysławie Andersie, w końcu powstanie też film o generale Maczku. To są tak bardzo zasłużone w naszej historii postaci, które należy przypomnieć, szczególnie dzisiaj, kiedy trwa wojna. To były osoby, które nigdy się nie ugięły. Szczególnie generał Anders, wiadomo, jaką drogę przeszedł od Sowietów przez Iran, później oczywiście Włochy, ten drugi korpus. No, przede wszystkim zacna historia.
przeszliśmy już szybciutko do tych pojazdów militarnych, a ja miałam spytać, czy to też się jakoś zaczęło, czy to też był jakiś taki moment, coś w pana głowie pojawiło się, jakaś myśl, a może teraz czołg?
Myślę, że kiedy kupiłem pierwszy pojazd, ten taki mały kabriolecik firmy DKW, później trafił się większy, później jeszcze większy, później właśnie Dodge, pół ciężarówka jakaś, później ciężarówka. Też pojazdy gąsienicowe bardzo mnie fascynowały, zawsze ciekawiło, dlaczego to jedzie, jak to jedzie, dlaczego jest taki sprawny w warunkach terenowych. Więc przyszedł taki moment, że pokazały się pojazdy gąsienicowe, a tak naprawdę, jeżeli oprowadzam jakichś zwiedzających po pomieszczeniach i pokazuję pojazdy, to zawsze na dłużej zatrzymuję się przy dwóch tankietkach naszych polskich.
No to są pana perełki.
Tak, i zaznaczam, że to są najważniejsze przedmioty w tym miejscu. Tak jak wcześniej powiedziałem, myślałem, że tankietka będzie ukoronowaniem kolekcjonerstwa, ale później przyszły inne pojazdy, ale i tak to są moje pieścidełka.
No to dobrze, to powiedzmy o tych tankietkach. Są dwie i jedna sprowadzona gdzieś spod koła podbiegunowego.
Tak. Tak, ta pierwsza spod koła podbiegunowego, dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że to jest 98% oryginału.
To jest, jak pan całkowicie... dotarł do takiej informacji, że może być czołg w tym miejscu?
A to moi współpracownicy w internecie znaleźli kiedyś i pokazali mi to. I ja mówię, przecież to jest polski czołg. No i 5 lat trwały...
Starania.
Tak, przymierzanie się do tego wydarzenia. Trudne były negocjacje z panem Norwegiem, ale co najciekawsze, w Norwegii nie ma punktów skupu złomu i to, co jego ojciec rozebrał, tą górę, czyli nadbudówkę i zdeponował w krzakach, do naszych czasów tam czekało i w związku z tym ten pojazd tak oryginalny się zachował. To była duża sprawa. Dzisiaj mogę powiedzieć tak, w oryginale na świecie są zachowane 4 pojazdy. Jeden w Muzeum Wojska Polskiego, sprowadzony ze Szwecji, przy którym notabene też pomagałem w pracach różnego rodzaju. Drugi jest w Moskwie, w Muzeum na Kubince. No i te dwa są u mnie, czyli mam połowę zasobów światowych.
No chyba, że jeszcze dotrze do pana jakaś informacja, ale też podejrzewam, że będzie pan pierwszy w tym miejscu. Jeżeli chodzi o tą drugą tankietkę, to w jakimś stopniu złożył pan ją sobie sam?
Tak. To jest pojazd, który został stworzony na bazie 4 pól bitewnych w naszym kraju, czyli sporo przedmiotów w nim jest z Seroczyna pod Warszawą, Ćmińsk, Kieleckie, Wola Cyrusowa, koło Głowna. No i w naszym województwie też w gminie Warta, w lesie, miejsce przecudne, bagno, dzika przyroda, pokrzywy dwumetrowe. I tam różnego rodzaju przedmioty udało się znaleźć, leżące tak na grobli po prostu. To wszystko udało się poskładać, w międzyczasie się udało zdobyć inne części drobne, które pozwoliły doprowadzić no, do tych 75%. Dzisiaj gdybym chciał, to mógłbym te procenty jeszcze podnieść do góry, bo przybyły drobne jakieś tam artefakty, no ale już one czekają. Być może kiedyś zrobię trzecią tankietkę.
Czyli trochę części na trzecią już pan
Tak, już jest.
Zgromadził.
Przede wszystkim są pełne gąsienice, jest silnik, jest skrzynia biegów, mechanizm różnicowy, trochę pancerza, trochę zawieszenia, chłodnica. No... Właśnie.
To prawie jest, prawie gotowy. Właśnie. Najciekawsza chyba historia, taka historia, o której właściwie chyba w całej Polsce opowiadano, to jest historia z czołgiem Valentine.
Tak, to było wydarzenie, które do dzisiaj przeżywam w jakimś tam sensie. Zawsze szukając, chodząc z wykrywaczem w różnych miejscach naszego kraju, trafiały mi się drobiazgi i bodaj przy setnym wyjeździe mówię, no kurczę, w końcu powinien mi się trafić jakiś cały pojazd i los mnie wysłuchał. Zresztą ja o tym pojeździe wiedziałem, ale lekceważyłem to miejsce, ponieważ wszyscy twierdzili, że tam leży czołg rosyjski T-34. Ale kiedyś wędkarz łowiący sobie ryby w tym miejscu pokazał mi fotografię, kiedy był chłopcem i siedział na tylnej części wieży tego pojazdu. Już wiedziałem, że to nie jest T-34 i niestety też nietrafnie zdiagnozowałem, co to jest. Pomyliłem się, bo to miał być Sherman w moim przekonaniu. I ta niespodzianka, kiedy już się zorientowałem, że to jest Valentine, to i mnie, i wszystkim znajomym, którzy pomagali, bo to nie jest mój sukces, to nam dodało wtedy niesamowitych skrzydeł. Wszyscy chcieli to coś wyciągnąć. I udało się.
Udało się. No właśnie. Jak to się w ogóle stało, że ten czołg znalazł się w Warcie?
Właśnie. To jest historia, którą przez kilka lat odkrywałem po kolei,
Jak do tego mogło dojść?
To ja jestem bardzo zawsze zafascynowany też tą boczną historią, która zawsze towarzyszy każdemu pojazdowi. I tutaj mogę powiedzieć tak, że właśnie w nocy z 19 na 20 stycznia przy próbie sforsowania warty załamał się lód. Tyle tylko wiedziałem. Ale co się okazało, że ten lód się załamał nie tylko pod czołgiem Valentine, tylko czołg Valentine z braku paliwa się zatrzymał na rzece, na lodzie. No i sobie tam stał. I przyjechał drugi pojazd, tak zwany ciągnik ewakuacyjny.
Bardzo silny lód był.
Tak. I właśnie przechytrzyli Rosjanie, w sumie to Ukraińcy, próbując ciągnąć Valentine'a, no spowodowali pęknięcie tej tafli lodowej. Oba poszły na dno. Tamten leży do dzisiaj na 7 metrach pod dnem dawnej rzeki.
Czyli też jest do wyciągnięcia.
Tak. Ja nie miałem świadomości, że ciągnąc Valentine'a, ciągnąłem drugi pojazd. I dopiero jak pękła stalowa lina łącząca te pojazdy, to była taka ulga, że Valentine od razu zaczął bez żadnego problemu wychodzić z tej mazi, z tego błota. No, badania przeprowadzaliśmy rok później chyba ze znajomymi, oczywiście za zezwoleniem konserwatora i właściciela terenu. No i na 7 metrach żeśmy naszpilkowali. Niestety, to jest teren w bezpośrednim sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego, który został od nowa jakby zrobiony. To ja nie miałem nigdy świadomości, że wał przeciwpowodziowy to jest taka inżynieryjna, że tak powiem, sprawa mocna. W tej chwili nie ma tam jakiegokolwiek podjazdu. To znaczy, gdybym się uparł, mógłbym spróbować tego miejsca jeszcze raz. No być może, no nie wiem, musiałbym się dobrze nakręcić, ale to przyszłość pokaże, jak będzie. Na razie koniecznie chcę skończyć przygodę z Valentine'em, czyli zakończyć prace remontowe, upublicznić efekty.
No to trochę
pokazać.
To trwa, bo przecież który to był rok?
12 rok. To jest 10 lat. W tym roku będzie w październiku. Ale tak, pierwsze 3 lata czy 4 to były zmagania z sytuacją taką, że pisano na mnie bardzo dużo donosów do konserwatora. Osoby chciały przejąć ten obiekt. No wiadomo, duża krytyka. To bardzo popsuło moje myślenie nad tą fascynacją tym pojazdem. Dopiero kiedy konserwator ten czołg przekazał mi w tak zwany depozyt, to mogłem ruszyć z pracami. Z tym, że wtedy już nie miałem tego powietrza, co zaraz po. No, każda moja, że tak powiem, praca musiała być uzgodniona z konserwatorem. Różnego rodzaju kontrole przyjeżdżały sprawdzić, jak ja to zrobiłem, protokoły. Ja musiałem później pisać nowy wniosek, żeby następne prace wykonywać. No to nie służyło tej sprawie. Dzisiaj mam, można powiedzieć, wolną rękę. Nie wolno mi tylko tego pojazdu ani sprzedać, ani zniszczyć.
No, ale pewnie nie miał pan takiego zamiaru.
Nie. Właśnie.
A w jakim stanie był ten czołg?
Można powiedzieć, stuprocentowa kompletność. Z wieży jedynie zniknęła radiostacja oryginalna, bo wieża do 1952 roku była dostępna i być może ktoś z miejscowych tam no sobie wziął tą radiostację, bo dało się wejść. No i też zniknął dodatkowy zbiornik paliwa, który był na płotniku. I najgorsze jest to, że dostałem adres pana, który ten zbiornik sobie zabrał w tamtych latach, no ale spóźniłem się, bo pół roku wcześniej oddał to na złom. I to bardzo bolało, ale ja taki zbiornik wydobędę choćby spod ziemi. No, najszybciej brytyjskiej.
Nie mam wątpliwości.
To się na pewno uda, bo radiostację już zdobyłem właśnie z Ameryki i co najciekawsze, taką właśnie radiostację, jaka być powinna, że na tabliczkach znamionowych jest instrukcja obsługi i po angielsku, i po rosyjsku. I właśnie taka radiostacja była w Valentine. I takiej radiostacji poszukiwałem. To będzie takie dodanie smaczku, żeby nie było, że czołg jest nagi.
Mhm. Więc dużo... czołg prawie kompletny, a jakieś niespodzianki w środku?
No, dla mnie dużą niespodzianką było to, że w przedziale kierowcy dużo drobiazgów się znalazło, między innymi szczoteczki do zębów, maszynka do golenia, nóż firmy Gerlach Drzewica, nierdzewny, masa narzędzi, ale wszystkie niemieckie, Gedore, wycior do niemieckiej broni, but kierowcy, no i słynny kanister z zawartością, której do dzisiaj nie stwierdziłem. Wszyscy mówią, że to był alkohol, ponieważ sprawdziłem drogę, jaką przebył ten czołg. Mianowicie on został zdjęty z platformy kolejowej w Kutnie i stamtąd przyjechał właśnie nad Wartę. Ja zadałem sobie trud sprawdzić dokładnie, ile to jest kilometrów, bo dało się odczytać przebieg dzienny z licznika, z tym, że tam był licznik w milach, ale po przeliczeniu wychodziło, że to jest podobna wartość, więc mogło to być prawdziwe. No i też w takiej miejscowości już niedaleko Warty, Prusinowice, była gorzelnia i tam ten czołg też o to miejsce zahaczył. A w 2017 albo 18 roku zgłosił się do mnie pan Józef Matyniak z Tomaszowa, który jako 18-latek pod Szatkiem był wykorzystywany przez Niemców do kopania rowów przeciwpancernych. Ale tej nocy właśnie, jak Niemcy już zaczęli uciekać, on z innymi robotnikami też uciekali na zachód. Nie wiadomo dlaczego. I w lesie za Rososzycą natknęli się na rosyjski patrol, który ich wziął do roboty przy wyciągnięciu tego czołgu. Niestety nie udało się, przyjechał jakiś wyższy oficer, powiedział, że nie nada, że to już jest przestarzałe i zaniechali, tym bardziej, że na przedpolu Warty dwa czołgi rosyjskie T-34, które były już o wiele bardziej wtedy przydatne na froncie, szybkie, dobrze uzbrojone, też ugrzęzły w błocie. Te czołgi zresztą przez 3 dni były suszone na rynku w Warcie, bo te jednostki udało się wyciągnąć. A załoga Valentine'a 2 tygodnie rezydowała w tej miejscowości. Tam nawet jeden się zakochał. W mieszkance Warty jest odpowiedni wpis w pamiętniku. Ja tą panią miałem przyjemność poznać. No i co? No, byli odwożeni już do jakiegoś nowego przydziału wojskowego do Sieradza. Furmanka, którą jechali, wjechała na minę. Zabiło konia, a furman stracił nogi. Natomiast załoganci uratowali się i w lipcu 1945 roku, na to są dokumenty w Muzeum Rzeki Warty, w Warcie, ci żołnierze wracający już do kraju, do Ukrainy, bo to byli Ukraińcy, z 9 frontu ukraińskiego generała Iwana Kiriczenki. Ta armia jakby goniła Niemców od kierunku Piotrkowskiego przez Wadę, to był taki kręcący się kocioł. Oni uciekali, No i co warto jeszcze powiedzieć o tych żołnierzach? Oni byli zawsze bardzo dobrze ubrani, poza tym to byli załoganci ze średnim wykształceniem, więc to też świadczyło, że to nie byle kto. A wracając jeszcze do tego epizodu z lipca 1945 roku. Ci żołnierze, wracając przez Czechosłowację ówczesną, natknęli się na mieszkańców Warty, którzy wracali z robót przymusowych z Niemiec albo z Austrii do Polski. I od słowa do słowa zaczęli pokazywać sobie fotografie i się okazało, że a to ten zna tą panią i tak dalej, i tak dalej. I to też jest na to dokument w Muzeum Rzeki Warty. Także ta historia się troszeczkę rozwinęła.
Ale widzę, że te eksponaty to pana nieprawdopodobnie inspirują do rozpoznawania historii bardzo szczegółowo.
No warto po prostu czasem pochylić się, bo kiedyś...
No przedmioty mają duszę, oczywiście.
Tak, kiedyś nie było milionów pojazdów. Kiedyś to były, na przykład w Szatku do II wojny światowej był tylko jeden samochód. Ford A. Na przykład w Warcie po wojnie były chyba 3 samochody, w tym jeden zdobyczny niemiecki, który przejęła straż pożarna. Także to były zupełnie takie zaskakujące sytuacje. No tego się uczymy oczywiście. Wiadomo, Polska...
No jak jest ich tak mało, to rzeczywiście ich historię łatwiej prześledzić pewnie,
i,
tak?
I można było wiedzieć, kto nim się poruszał, co to był za człowiek, czy dobry, czy zły, bo to też... Te historie ujawniają cały czas tego typu sprawy. I ja nie traktuję tego, broń Boże, jako zabawy, tylko jako taką pouczającą, dobrą historię, że odkrywam coś, co pokazuje mi ten świat, którego już nie ma. Dzisiaj mamy świat zupełnie inny, świat konsumpcji, bieganiny, za którym czasem jest trudno zdążyć. A wtedy... zdążyło się za wszystkim.
No jeżeli chodzi o pojazdy, to mamy czas masowości ogromnej. Przede wszystkim i myślę, że historia tych pojazdów przestaje nas interesować już też z automatu pewnie.
No właśnie ja jestem zaskoczony tym, co pojawia się dzisiaj na składowiskach, na złomach. Coraz nowsze pojazdy, Jaguary, Fordy jakieś lepsze, Mercedesy, które jeszcze nie tak dawno były marzeniem każdego z nas. A tu nagle stoją na złomowisku i czekają na swój przydział do huty jednej czy drugiej. A kiedyś tego nie było. Kiedyś w naszym kraju ratowało się za wszelką cenę każdy pojazd, bo była tak zwana mizeria tego wszystkiego. I to też... pokazują pracę przy odnawianiu takich pojazdów, że części z tego, z tamtego, pozamieniane, bo tych części nie było, nie było dostępu i każdy sobie radził jak potrafił. No, czasem mówi się, że niektóre silniki chodziły na dębowych tłokach. Tak, to jest realne, zupełnie. To jest możliwe. Czy panewki jakieś wyskrobane z zupełnie innych materiałów niż powinny być, ogumienie, jak nie było ogumienia o danym rozmiarze, to można było dospawać pręt na rant felgi samochodowej i już jakiś inny rozmiar zakładano, który był bardziej typowy. No to się przy tych moich pracach często dosyć trafia i ja przywykłem. Chylę czoła przed tymi wszystkimi, którzy tą motoryzację dawną uzdrawiali jak tylko umieli. To była wielka sztuka. Dzisiaj tej sztuki już nie ma.
Panie Jacku, ja muszę jeszcze spytać o to, no bo mówimy właściwie o czołgu Valentine, który pan wyciągnął z Warty 10 lat temu. Na tym skończyliśmy. Czy od tego momentu jakieś pojazdy militarne się pojawiły w pana kolekcji jeszcze?
No tak, w międzyczasie pojawił się taki pojazd opancerzony Scout Car, czyli amerykański dwuosiowy samochód uterenowiony, służący do wożenia albo desantu, albo radiostacji, albo donoszenia na sobie jakiejś tam broni. No to jest jedno, drugie trafił nam się wielki rarytas. W zeszłym roku bodajże synowie wyszukali gdzieś pod Warszawą elementy podwozia, silnik, raczej skrzynia biegów od takiego pojazdu polskiego półgąsienicowego C4P. To jest wielki rarytas. Można mówić tutaj o tym, że to jest na równo z tankietkami. No, w zeszłym roku przybyło nam podwozie od niemieckiego SDKFZ 7, czyli też półgąsienicówka niemiecka. No, drobne ciężarówki, ciężarowe opleblice, jeden przywieziony z Rumunii, jeden z Chorwacji. No, musiałbym się naprawdę tego zastanowić, bo synkowie sobie poczynają dosyć śmiało dzisiaj i no, ja czasami tracę już
No, świat jest otwarty, władzę. Coraz więcej tych Ale informacji można zdobyć.
Muszę powiedzieć, że każdy pojazd, który trafia do nas, ma to coś, co go zawsze wyróżnia. I jeden ma czegoś więcej, drugi mniej, ale zawsze stanowią jakiś komplet.
Czyli jeśli chodzi o te pojazdy zabytkowe, to nie wystarczy ich mieć. Trzeba jeszcze poznać ich drogę, poznać ich historię, zrozumieć duszę. Wtedy można poczuć się takim prawdziwym kolekcjonerem.
Wtedy się chce pracować przy tych pojazdach. Zresztą w zeszłym roku synowie kupili Nysę milicyjną, ale z pierwszej serii. Podobno jeden, jedyny egzemplarz w Polsce zachowany. No zobaczymy, jak to jest. W tej chwili też jest poddana odnowieniu. Być może będzie to coś kiedyś ciekawego. Ja jeszcze tylko powiem, że coraz więcej filmów w Polsce jest robionych o tych czasach PRL-u. Jestem zaskoczony. No, czy film ostatnio o Gierku, czy film o Wyszyńskim, no to wiadomo, że to te samochody się przydają, czy maluchy, syrenki, czy nysy milicyjne, czy jakieś tam wojskowe inne, czy rządowe limuzyny, no to jest wszystko naprawdę bardzo interesujące i ja zawsze z uwagą oglądam te auta.
Kolekcjonuje pan po prostu też swoiste gwiazdy filmowe, co do tego też nie ma wątpliwości. Czasem to nawet rola główna, praktycznie.
No właśnie, 2 albo 3 lata temu pożyczaliśmy Skodę Octavię, taką starą oczywiście, do filmu o Kalinie Jędrusik. To też była wielka przygoda, ponieważ ja zawsze spośród tych gwiazd tamtych lat szczególnie wyróżniałem panią Kalinę. Ona i pięknie śpiewała, i pięknie grała. No, była taką wyróżniającą się osobistością na naszym, że tak powiem, szklanym wtedy ekranie.
Panie Jacku, no niestety czas jest nieubłagany. Bardzo sympatycznie się rozmawiało. Żałuję, bo pewnie tych historii jest bardzo wiele. Ale gdyby ktoś był ciekaw, to zawsze mogę odesłać do Muzeum Historycznych Pojazdów Wojskowych i Techniki Motoryzacyjnej, którego jest pan właścicielem. Jacek Kopczyński, łódzki kolekcjoner m.in. pojazdów militarnych, organizator Moto Weteran Bazaru, był naszym wieczornym gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Spokojnej
nocy. Ja tylko jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć, bardzo unikam słowa kolekcjoner. Słowo kolekcjoner zobowiązuje do czegoś nadzwyczajnego. Ja wolę się nazywać zbieraczem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.